Jest 2 stycznia 2019 roku. Minęła godzina 14. Audycja co w regionie.pl. Joanna Czajkowska, witam po raz pierwszy w nowym roku i mam nadzieję, że będzie on obfity w wydarzenia kulturalne, o których będziemy informować Państwa na antenie Radia Puławy 24. Ponieważ inicjujemy niejako audycją Nowy Rok, to dziś porozmawiamy na temat niejako wyjątkowy. Porozmawiamy na temat roli i znaczenia słowa literackiego. Temat nie należy do najłatwiejszych, ale na pewno jest potrzebny, wręcz niezbędny w naszym rozwoju kultury i w naszej przestrzeni publicznej. Zaprosiłam do studia panią Monikę Knapczyk, właścicielkę wydawnictwa literackiego Inspiracje, autorkę tomiku poetyckiego oraz 2 publikacji prozatorskich. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry Państwu.
Dziękuję za przybycie i z panią Moniką, tak jak wspomniałam, będę zgłębiała temat w odniesieniu głównie do literatury. Słowo w przestrzeni literackiej, słowo jako wyraz naszych emocji, słowo jako rejestrator pewnych wydarzeń. Pani Moniko, zacznijmy od źródeł. Pani przygoda z literaturą, bo jak wspomniałam, jest pani właścicielką wydawnictwa, ale również autorką, rozpoczęła się od czego i jak przebiegała?
Moja przygoda z literaturą rozpoczęła się już dawno, dawno temu. Pierwsze opowiadania napisałam przed 10 rokiem życia. Oczywiście absolutnie nie nadawały się one do publikacji. Takie bardziej dojrzałe formy poetyckie pojawiły się dopiero po 16 roku życia. Natomiast jeżeli chodzi o prozę, to było jeszcze później, tak powiedzmy po 20 roku życia. Ten mój warsztat prozatorski był już na tyle ukształtowany, że odważyłam się to pokazać innym osobom.
Jest pani autorką, tak jak wspomniałam, jednego tomiku poetyckiego. Tomik jest zatytułowany Zegar Melodii, bardzo intrygujący tytuł, i powieść Wajra.
Tak, zgadza się.
Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tych 2 publikacjach. Zacznijmy może od poezji. Dlaczego poezja i co przekazuje pani słowem poetyckim?
Zacznę od tego, że moją główną formą wypowiedzi jest jednak proza i w przyszłości będę się orientować raczej na prozę. Zegar Melodii jest moim pierwszym tomikiem, jest początkiem mojej przygody z wydawaniem książek, początkiem przygody z wydawnictwem Inspiracje. Być może będzie to jedyny tomik w mojej karierze.
Ale ważne, bo jednak debiut otworzył pani drogę do literatury, a może też uświadomił, że właśnie pani droga to droga prozy.
Prawdopodobnie tak, ponieważ jeżeli chodzi o poezję, poezję tworzyłam tak powiedzmy do 31, może 32 roku życia, ponieważ no, poezję piszemy troszeczkę inaczej niż prozę. Prozę da się pisać bez... No może nie powiem, że zupełnie bez natchnienia, bo jednak no to coś, ta iskra musi się pojawić, ale prozaik jest w pewnym stopniu rzemieślnikiem. Ma jakąś fabułę, ma książkę, siada i dołącza kolejne strony, rozdziały według jakiegoś tam ułożonego wcześniej planu. Natomiast poeta tworzy zupełnie inaczej. To musi się pojawić taki impuls, że nagle w głowie pojawiają się... Jak gdyby te słowa się same układają w strofy, w cały wiersz. No jeżeli czegoś takiego nie ma, takiego pomysłu, olśnienia, to nie ma wiersza. No nie da się tego robić na siłę. A w pewnym momencie się to u mnie zatrzymało i no bardzo bym chciała, żeby jednak te olśnienia poetyckie wróciły, ale nie wiem po prostu, jak to będzie.
Poeta jest artystą w takim razie i to pewnie jest pewna definicja poety, a prozaik rzemieślnikiem. Co rzeczywiście w tym jest, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że często to właśnie proza dominuje na naszych półkach księgarskich i po prozę sięgamy częściej. Ona jest takim lepszym chyba pomostem między czytelnikiem a autorem. Czyli najpierw było słowo poetyckie, które otworzyło pani drogę do przygody z literaturą, a później powieść. Powieść o dość intrygującym również tytule. Wajra to imię bohaterki?
To jest imię bohaterki tytułowej, ale nie głównej. Od razu uchylę rąbka tajemnicy, że wybrałam takie imię na cześć łotewskiej prezydent, która już prezydentem nie jest, Wajry Wicke Freibergi. żeby uczcić no, jedną z kobiet na tak wysokim stanowisku. Zawsze popieram kobiety na tak eksponowanych stanowiskach. Także był to jak gdyby sposób docenienia pani prezydent.
Ale pani prezydent nie wie o tym, prawda?
Że no nie, no utrwalona. Oczywiście, że nie. No, nie wiem, czy byłaby zachwycona, nie wiem, czy by się pod tym podpisała. No, ja nie znam Łotewskiego, ona prawdopodobnie nie zna polskiego, więc trudno by się było skomunikować.
No, ale sam tytuł jest już pewnego rodzaju wyróżnieniem. O czym opowiada powieść, jeśli możemy troszkę uchylić rąbka tajemnicy?
Oczywiście, tak jak wspomniałam, Wajra jest tutaj postacią tytułową, ale nie jest postacią główną. Główną postacią jest 28-letni mężczyzna. Tutaj dokonałam takiego troszeczkę karkołomnego zabiegu, ponieważ wcieliłam się w postać płci przeciwnej i spróbowałam pokazać emocje, stany duchowe i motywację mężczyzny.
Czyli narracja jest prowadzona z punktu widzenia męskiego, tak?
Tak, z punktu widzenia właśnie Arkadiusza. Nazywam go Arkadiuszem, nie Arkiem. No, nie widzę potrzeby spoufalania się z nim aż tak bardzo. Wydaje mi się, że Arkadiusz brzmi zupełnie okej.
I to jest portret naszej rzeczywistości współczesnej? Czy jest coś awangardowego w treści?
Portret nie tyle naszej epoki, co jest to portret wewnętrzny tego mężczyzny, jego krajobraz wewnętrzny, relacja z jego, jest to opowieść o jego relacji z kobietami, no głównie z jedną kobietą, z jego ukochaną, która...
Czyli taki monolog wewnętrzny, wzorem Joyce'a?
No nie zupełnie, no być może troszeczkę tak. Pokazuje tutaj też dojrzewanie tego bohatera. On musi zrozumieć, no dlaczego pewne rzeczy w jego życiu się poukładały tak, a nie inaczej. Musi zrozumieć, co było nie tak w tej jego relacji z tą kobietą, dlaczego ona odeszła.
Czyli książka o takim podłożu psychologicznym też.
Tak, ale dosyć mocny jest ten wątek właśnie fantazy, ten wątek tej niesamowitości, ponieważ no, nie do końca się dowiadujemy, kim jest Wajra. No, wiemy, że jest kobietą młodą, piękną kobietą, ale czasami mamy wrażenie, że jest nie tyle istotą z krwi i kości, co po prostu duchem, który pojawia się właśnie po to, żeby poprowadzić Arkadiusza przez tą jego trudną drogę wewnętrznego dojrzewania. I że właśnie taka jest głównie rola Wajry w jego życiu, że nie jest to taki związek tak całkiem na poważnie, że oni mają być razem, bo tutaj chyba nie ma miejsca na tego rodzaju rozwiązanie.
Bardzo ciekawie pani opowiada, a literatura fantasy, jeżeli już tutaj pojawiło się to stwierdzenie, ten element jest bardzo popularna, więc może zachęcimy czytelników chociażby odrobiną tutaj fabuły, którą pani zdradziła. Tomik opowiadań, tak? To plany literackie, czy już fakt?
To jest już praktycznie fakt, który za chwilę się stanie siecią. W tej chwili istnieje e-book, który można również zakupić od wydawnictwa poprzez stronę internetową. Natomiast jeśli chodzi o formę tradycyjną, drukowaną, planuję wyjście tej publikacji drukiem już w styczniu.
Czyli
tak
niebawem.
Pod koniec stycznia, tak niebawem.
Czyli niebawem nowy rok, nowe publikacje, nowe tytuły.
Nowy początek, tak.
Księgarskich. Pani Moniko, ale chciałabym też porozmawiać na temat literatury, na temat słowa literackiego, które dociera do odbiorców, albo ściślej mówiąc na temat zainteresowań literackich współczesnego społeczeństwa, współczesnego Polaka, bo pani ma bardzo szerokie spektrum jako osoba związana z wydawnictwem, pracująca też czynnie nad słowem. Co czytają Polacy? Co Polacy otrzymali pod choinkę?
No przede wszystkim mogę powiedzieć, czego raczej nie czytają. Bardzo trudno sprzedaje się poezję. Większość Polaków jej unika, nawet jeżeli zachęcam stwierdzeniem, że nie jest to typowa poezja współczesna, raczej to, co znamy ze szkoły. Z prozą jest o wiele łatwiej. Przy czym tutaj, no, takie mam wrażenie, że wiele osób zamkniętych jest tylko i wyłącznie w jednym gatunku, że na przykład jeśli kryminał, to nic oprócz kryminału. Jeżeli, powiedzmy, fantastyka, to musi to być typowa fantastyka i nic więcej. Natomiast moja proza jest taka intergatunkowa. Tam jest fantastyka, jest obyczaj, jest romans, jest troszeczkę psychologii, jest trochę takich wątków z życia wziętych, że tak powiem. Także wszystko po trochu, to jest jakaś tam, to jest po prostu opowieść, którą snuję, którą mam do przekazania swoim czytelnikom, swoim słuchaczom. Nie zamykam się w jednym gatunku.
Taka parabola o charakterze uniwersalnym.
No być może tak. U mnie najważniejsza jest treść, najważniejsze jest to drugie dno, do którego docieramy.
Czyli to parabola. Tak. Drugie dno. Tak. To jest to.
Zgadzam się, oczywiście. Jest właśnie to, co mam do przekazania poprzez tę opowieść, niekoniecznie tak ona sama w sobie, niekoniecznie konwencja gatunkowa, powiedzmy, że jeżeli fantazy, to ktoś oczekuje, że pojawią się tam elfy. No w temacie elfów już wszystko powiedział Tolkien i ja mogłabym być może coś dodać od siebie, ale raczej wątpię, czy mogłabym to wzbogacić.
Więc co czytają Polacy? Jeszcze raz ponowię pytanie. Co nas najbardziej interesuje, jeśli chodzi o literaturę? A może nie literatura, może czytamy częściej i sięgamy po poradniki? Jak to wygląda?
Osoby, które spotykam, mają bardzo różne zainteresowania literackie. Spotykam osoby, które w ogóle nie sięgają po beletrystykę, ponieważ wolą literaturę faktu. No jeżeli chodzi o beletrystykę, to tutaj no dużo osób lubi kryminał, a w tym między innymi kryminał skandynawski. Jest to u nas bardzo docenione. Dużo osób lubi taką typową literaturę kobiecą, czyli jeżeli wspominam, że jest tam jakikolwiek wątek fantazy, to już nie. Ja lubię taką literaturę kobiecą.
Konkretną.
Tak.
Jesteśmy dosłowni Polacy. Chyba. I lubimy tę dosłowność, o czym świadczy sprzedaż pewnego typu też literatury.
Tak. Jeżeli chodzi właśnie o te wątki fantazy w Wajrze, to z mojego punktu widzenia one są takie dość delikatne i może tak bardziej na drugim planie, ale też na mojej drodze stanęły takie osoby, które uznały, że jest to powieść przerażająca, że one by się bały usnąć po przeczytaniu Wajry. No, trudno mi to ocenić z własnego punktu widzenia, ponieważ znam tę opowieść od podszewki, ona wyszła ze mnie. To już tutaj się...
Trudno ustosunkować, tak, oczywiście. Co jest najtrudniejsze w pracy pisarza? Jak już przyjdzie ten moment, kiedy mamy pewien zarys, schemat fabuły, kiedy nosimy w sobie, bo to tak jest, że się nosi w sobie pewną opowieść, a później ona musi być skonkretyzowana. Czy czas, czy presja czasu, czy sposób, w który musimy sobie zorganizować przestrzeń, żeby znaleźć się sam na sam ze słowem? Bo to jest bardzo intymna czynność, pisanie.
No tak, oczywiście, no wymaga to dość dużego skupienia i tutaj nie da się robić tego w międzyczasie z krzykiem dzieci za uszami albo gdzieś po prostu, gdzie tego skupienia nie będziemy mieli. I tutaj też wydaje mi się, że dużo zależy od sytuacji życiowej pisarza. Jeżeli on ma tę przestrzeń dla siebie, ma ten czas dla siebie, to wtedy to pisanie nie stanowi, nie nastręcza trudności. Natomiast jeżeli trzeba to dzielić z wieloma innymi obszarami życia, no takimi jak życie rodzinne, życie zawodowe, to jest trudno. Właśnie o tę przestrzeń i czas. Także wydaje mi się, że jeżeli ktoś myśli o tym na poważnie, to nie ma sensu dzielenie tego z inną pracą, łączenie tego z inną pracą zawodową nie ma sensu, ponieważ no takie już stuprocentowe wejście w rolę tego pisarza.
Jest absorbujące bardzo.
Tego pisarza self-publishera, czy wydawcy i jednocześnie autora jest tak absorbujące, że to samo w sobie wystarczy do wypełnienia pełnego etatu czasu pracy.
Tak sobie pomyślałam teraz o instytucji mecenatu, która była popularna kiedyś, że gdyby istniała teraz w takim pełnym wymiarze, mielibyśmy może wielu spełnionych artystów, bo moglibyśmy się koncentrować tylko i wyłącznie właśnie na tym pisaniu. Więc przestrzeń, czas, to jest to, co pisarz musi mieć. A który moment jest najszczęśliwszy?
No oczywiście zakończenie.
Ale zakończenie w sensie postawienia kropki po ostatnim wyrazie, czy wtedy, kiedy trzyma się już książkę w okładce? Pani zna to uczucie, prawda?
No tak, ale mi się wydaje, że jednak dla mnie szczęśliwszy jest ten moment zakończenia tej pracy twórczej. No, reszta to już jest taka bardziej praca redaktorska, praca wydawcy, już taka praca organizacyjna. Samo zakończenie tego aktu twórczego daje jednak największą satysfakcję.
A zapytam jeszcze o spotkania z czytelnikami, bo pani spotyka się też w przestrzeni takiej otwartej na wieczorkach literackich, na spotkaniach z czytelnikami. Proszę opowiedzieć, jak te spotkania przebiegają i jakie opinie, jakie recenzje dostaje pani od czytelników, bo często reakcja czytelnika, reakcja odbiorcy to jest taka też siła motywująca.
Jeżeli chodzi o moje spotkania autorskie, to ja mam dosyć taką specyficzną publikę w tej chwili, ponieważ są to głównie dyskusyjne kluby czytelnicze, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, czasami pojawia się jakaś klasa licealna, ponieważ ja jestem ograniczona czasowo do tych typowych godzin pracy ze względu na opiekę nad dwójką dzieci, które no, muszę odebrać ze szkoły, muszę zrobić im obiad, muszę pomóc ich w lekcjach, także godziny 17-18 to są tak troszeczkę poza moim zasięgiem w tej chwili. No jeżeli chodzi o ten rodzaj publiki, to bardzo dobrze sprzedaje się w sensie dosłownym i w sensie metaforycznym właśnie ten zbiorek poezji, Zegar Melodii. To starszym osobom podoba się poezja tego rodzaju.
Powiem tak, poezja jest bardzo popularna na Zachodzie. My jeszcze chyba nie dotarliśmy do takiego etapu cieszenia się słowem poetyckim. Dlaczego? Dlatego, że jest ekonomiczna. I ta osoba, która mówi, że nie ma czasu na czytanie, to jest idealnym czytelnikiem poezji. Więc kończąc tutaj audycję, życzę pani dalszych inspiracji, to tak dosłownie i przenośni, inspiracji dla inspiracji, dla wydawnictwa Inspiracje. Oczywiście szerokiego grona czytelników, też czasu, tego czasu, który stałby się taki elastyczny dla twórcy, dla pisarza. A słuchaczom przypomnę, że w pierwszym wydaniu po Nowym Roku w programie Co w regionie.pl moim gościem była pani Monika Knapczyk, właścicielka wydawnictwa Inspiracje. Mogę powiedzieć, pisarka regionalna, poetka i prozatorka.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę, a po niej dalszy ciąg programu Co w regionie.pl.
Ławy 24. Lokalnie. Bezkonkurencyjne.
Zapominasz o tym, drogi do szczęścia nie wskażą ci banknoty, bo twoja moc to nienabywcza siła, znów w pole cię wyprowadziła. Który to raz złamałeś swe zasady, na słabość tą po prostu nie ma rady. Po co ci są te wszystkie bibeloty, ten święty gral, opiuł mnie doty. Szybko mi, zapomniałeś już o tym, czego chcesz. Od życia mój król złoty, przykro mi. Który to raz porywa cię wir zdarzeń, zakończy się twych marzeń demontażem. Czas po imieniu nazwać swe demony. Dlaczego składasz im pokłony? Który to raz sam oszukujesz siebie? Nie widzisz znaków na ziemi i na niebie. Rozejrzyj się i zdobądź na odwagę. Góry unikasz. niesiesz białą flagę. Przykro mi, że zapomniałeś już o tym, czego chcesz. Od życia mój król złoty, przykro mi.
regionie.pl. Wracamy po muzyczno-reklamowej przerwie i po rozmowie z dzisiejszym gościem, którym przypomnę była pani Monika Knapczyk, mieszkanka Puław, autorka niedawno wydanej powieści Wajra. Pani Monika gościła na wieczorach autorskich m.in. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Puławach, a do twórczości Moniki Knapczyk powrócimy jeszcze dziś na antenie Radia Puławy 24. Pomimo, że święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok już za nami, świąteczny klimat jeszcze nie mija. Dzięki ekspozycjom czy konkursom, których rozstrzygnięcie przypadło właśnie na pierwsze tygodnie stycznia. Już 4 stycznia w piątek o godzinie 17 Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Sieroszewskiego zaprasza na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym na ozdobę choinkową. Do 9 stycznia można składać zgłoszenia indywidualne, grupowe, rodzinne do 24 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd Puławy 2019. Organizatorem festiwalu jest Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika. Przeglądy konkursowe potrwają aż 5 dni, 17 i 18 stycznia, czyli w czwartek i w piątek, oraz od 21 do 23 stycznia, czyli od poniedziałku aż do środy włącznie. Koncert laureatów odbędzie się 27 stycznia w niedzielę o godzinie 14 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Puławach. Tam również będą odbywać się prezentacje konkursowe. Niecodzienny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze nastąpi już w niedzielę 6 stycznia o godzinie 19 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Puławach. Na koncert zapraszają proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach ksiądz Krzysztof Krakowiak, prezydent miasta Puławy Paweł Maj oraz starosta puławski Danuta Smaga. 4 stycznia o godzinie 18 pod hasłem Young for Youngs odbędzie się koncert charytatywny na rzecz dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej imienia Marii Konopnickiej w Puławach. Zespoły i wokaliści Wysublimowani, Stay Alive oraz Dominika Wiejak wystąpią w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Organizatorzy zaplanowali różnorodne loterie i licytacje. Będzie więc doskonała okazja, aby wspomóc wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dodajmy, że Radio Puławy 24 jest jednym z partnerów medialnych tego wydarzenia. I jeszcze jedna informacja o akcji charytatywnej, tym razem odbywającej się w sobotę 5 stycznia w Stężycy w obiekcie Wyspa Wisła. Morsowanie dla Dominiki to charytatywne wsparcie, w którym mogą wziąć udział nie tylko amatorzy zimowych kąpieli, ale również osoby, które nie muszą uczestniczyć w ekstremalnych sportach, ale mogą wspomóc 19-letnią Dominikę, mieszkankę Dęblina, przychodząc o godzinie 13 do obiektu Wyspa Wisła. I tą informacją kończymy pierwszą w 2019 roku audycję Co w regionie.pl. Program powstaje pod patronatem Starostwa Powiatowego w Puławach, Aleja Królewska 19. Dziękujemy za uwagę. Joanna Czajkowska, Maciek Saran, realizator audycji Co w regionie.pl. Zapraszamy za tydzień już 9 stycznia na aktualną dawkę informacji kulturalno-społecznych. Do usłyszenia.